środku dnia.
Ja niestety tak nisko nie umiem. Ale cóż, może jeszcze trochę i się głos obniży. Proszę Państwa, dzisiaj nie o obniżaniu, o podwyższaniu. Rośnie płaca minimalna. W przyszłym roku po raz pierwszy będą dwie podwyżki. Pierwsza w styczniu, druga w lipcu. Ta druga aż do 3600 zł brutto. Wzrost płacy minimalnej jest wyższy niż się spodziewano. To odpowiedź na trudną sytuację związaną z inflacją i wojną w Ukrainie. O tym, jak będzie rosła płaca minimalna w przyszłym roku, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
W styczniu będzie to kwota 3490 zł, od miesiąca lipca będzie to kwota 3600 zł. Ta płaca minimalna będzie odpowiadała przede wszystkim na sytuację ekonomiczną. Stawka godzinowa, a więc jeżeli będą osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, również będzie zagwarantowana poprzez ten poziom 22,80 od stycznia, a od lipca kwotę 23,50 groszy. Musimy te osoby, które płacę minimalną otrzymują, otoczyć szczególnym wsparciem, bo to jest trudny czas. Dlatego też ponad 3 miliony osób zostanie właśnie otoczone wsparciem, podwyżką związaną z minimalnym wynagrodzeniem.
Trudno dokładnie oszacować, ilu Wielkopolan dostanie podwyżkę, ale będą to na pewno tysiące ludzi, głównie urzędnicy, mówi szef Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Tutaj szczególnie bym wskazał jednostki samorządu terytorialnego i pracowników, których jest przeogromna ilość, bo to idzie oczywiście dziesiątki tysięcy w całym Wielkopolsce, w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury. To są te miejsca, gdzie rzeczywiście tutaj te wynagrodzenie często osiąga poziom minimalnego wynagrodzenia i to są ci pracownicy, ale też i z innych branż, bo przecież i z handlu i w różnych innych miejscach widzimy też tą mizerię wynagrodzeń.
Wśród pracowników najniżej wynagradzanych są także zatrudnieni w ochronie. Liczą na podwyżkę płacy minimalnej, ale też stawki godzinowej.
Szalona podwyżka była w stosunku do najniższej, bardzo wielka.
A pan ma za godzinę płacą?
Godzinę. Jeżeli chodzi właśnie o różnicę między jednym a drugim, czyli tym, co my mamy, a tym, co ma być, to jest bardzo duża różnica. Tylko tyle mogę powiedzieć.
Patrząc na koszty życia.
Są wyższe na pewno.
Jeśli ma 1/16 etatu, no to co pani na to powie? Na umowach na 1/16, to żeby zarobić, to trzeba godzin robić. I tak to wygląda we wszystkich ochronach.
Mają być dwie, w styczniu i w lipcu. Ja mam najniższą krajową, tak. Znaczy tu koledzy też, nie? Godzinówka, stawka też ma wzrosnąć.
Na podwyżce skorzystają też studenci, którzy dorabiają w roku akademickim i są wynagradzani za godzinę pracy.
Jestem zdania, że płace dla studentów powinny być większe, ze względu na to, że ceny mieszkania rosną i koszty życia. Tak najbardziej jest to potrzebne.
Obecnie podjąłem się pracy i uważam, że jest to bardzo korzystne, ponieważ od 16 roku życia staram się jakieś prace podjąć i po odciążeniu ludzi młodych od podatku faktycznie jest to bardzo odczuwalny wzrost tej gotówki, która przychodzi. Z tego, co się orientuję, to dla firm jest oferowany wiele, powiedzmy, ugód, jeżeli zatrudniają na przykład osoby studiujące. I wiem, że to jest na pewno też na plus jakby dla firm, że opłaca im się po prostu zatrudniać osoby młode, które studiują. No ja na przykład bardzo łatwo znalazłem swoją pracę i jestem z nim bardzo zadowolony.
Wzrost płacy minimalnej będzie od stycznia wyższy niż wcześniej planowano. Jeszcze raz szef Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Więcej niż to było zapowiedziane jeszcze wcześniej na poziomie spotkania na Radzie Dialogu Społecznego i z tego się oczywiście bardzo cieszymy, ale no trzeba też przyznać, że to, jak wiemy, nie będzie to wystarczający poziom, który może zrównoważyć poziom inflacji.
No zobaczymy, nie? Jak wszystko pójdzie do góry ceny, to niby jest trochę więcej tych pieniążków, ale potem się wydaje, nie?
No, przypomnijmy też, że stawka godzinowa wzrośnie do 22,80 zł i to będzie więcej o 3,10 zł w stosunku do tej kwoty, która obowiązuje w tym roku. Procentowo to jest 15,7%, czyli tyle, ile ostatnio rok do roku wynosiła inflacja. A później od lipca będzie troszkę więcej, bo to będzie 3,80 więcej, no i to będzie oznaczało 19% podwyżkę, jeżeli chodzi o godzinówkę tak zwaną. Proszę Państwa, podwyżka płacy minimalnej i stawki godzinowej to wyższe koszty pracy. Czy pracodawcy podołają tej podwyżce? I czy te wyższe koszty pracy nie doprowadzą do zwolnień? O tym mówi Bartosz Stasz z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
To, że
podwyżki płacy minimalnej w poprzednich latach nie przyniosły negatywnych skutków, nie znaczy, że teraz i w przyszłości będzie podobnie. Szczególnie, że wchodzimy w okres spowolnienia gospodarczego, czy już nawet recesji oraz jesteśmy w okresie wysokiej inflacji, co potęguje oczywiście niepewność dla firm, dla pracodawców, no i tym samym dla pracowników. Tą główną konsekwencją tutaj dla nas, dla pracodawców jest koszt i dostęp do energii. Koszty energii wzrosną, wydaje się, o wiele, wiele bardziej niż ten wzrost płacy minimalnej zapowiedzianej przez rząd. Mi się wydaje, że w tej całej układance planowania sprzedaży budżetów na przyszły rok koszt energii ma o wiele większe znaczenie niż płaca minimalna.
No, proszę Państwa, będziemy więcej zarabiać, ale będziemy też pewnie musieli więcej wydawać. Jeżeli chodzi o koszty pracownika, to w przypadku tego roku, czyli płacy minimalnej w wysokości 3010 zł brutto, koszt całkowity zatrudnienia pracownika dla pracodawcy wynosi 3600 26 zł, przy czym oczywiście tu jest na rękę netto dla pracownika 2363 zł, także koszty pracodawcy i pracownika wynoszą prawie 1300 zł. 61 865 4 65 4. Czy Państwo się cieszą z tego, że ta płaca minimalna będzie podniesiona? Czy mają Państwo jakieś obawy z tym związane? 61 865 4 65 4. W środku dnia witamy serdecznie Pana Krzysztofa. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja się ani nie cieszę, ani nie cieszę, bo generalnie mnie to chyba w żaden sposób nie dotknie, czy na plus, czy na minus, ale wszyscy ci, którzy się cieszą z podniesienia płacy minimalnej, się zastanowią, czy czasem zaraz nie będą mieli w ogóle żadnej płacy i będą się musieli przenieść do szarej strefy, bo nasi kochani przedsiębiorcy po prostu już są na skraju wytrzymałości i więcej chyba już się im śruby dokręcić nie da. Takie jest moje zdanie.
Czyli jest to kwestia bardziej firm prywatnych, które, dla których te koszty zatrudnienia Pana zdaniem będą za wysokie, tak?
No, oczywiście, że tak. I co, po raz kolejny powtarzam, że cofamy się o 30 lat. Jak pamiętam, było dużo ludzi pracowało na czarno i teraz będziemy mieli to samo. No, bo tylko inaczej po prostu się nie da funkcjonować.
No wie pan, ale to jest jednak ryzyko dla pracodawcy zatrudnienia na czarno. Już pomijam kwestie bezpieczeństwa i ewentualnych różnego rodzaju wypadków, no i potem kosztów, kar, jakie krążą.
To z drugiej strony, jeżeli nie zatrudni nikogo na czarno, to będzie fala bankructw, upadłości i ludzie pójdą na bezrobocie i będą siedzieć na garnuszku. Nie wiem u kogo.
Panie Krzysztofie, dobrze, na rozpoczęcie, pesymistycznie, ale przynajmniej szykuje się ciekawa dyskusja.
Tak jest, także oby moje pesymistyczne przemyślenia się nie sprawdziły i żeby było cudownie i pięknie i byle do wiosny.
Dziękuję bardzo, 61 865 4 65 4. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jerzy przy telefonie.
Dzień dobry.
Ja jestem właśnie przedstawicielem drobnych, małego przedsiębiorstwa. Zatrudniam łącznie, w sumie razem ze sobą jest są nas
trzy osoby.
Firma usługa.
A z jakiej branży tak mniej więcej chociaż?
To jest obsługa w zakresie terenów zielonych, utrzymanie terenów zielonych. Ja chcemy powiedzieć, też to działam, ta płaca minimalna będzie podwyższona w jakiej stopni, panie ministrze. Ja będę tę działalność po prostu musiał zamknąć, ponieważ już w tym roku i inflacja, i wzrost cen paliwa, wzrost cen usług, dodatkowo Polski Ład, czyli wzrost kosztów, jeśli chodzi o ZUS, powoduje to, że mimo tego, że zleceń jest więcej niż było w ubiegłym roku, firma praktycznie zamyka bilans od zera do zera w ciągu miesiąca. Jeśli ta płaca minimalna zostanie podwyższona do tego, do tej kwoty, no to niechybnie kończy się u mnie opłacalność w tej działalności i będę musiał po prostu, te osoby, które u mnie pracują, będą musiały być zwolnione. Nie wiem, gdzie znajdą pracę, ponieważ też jest coraz trudniej na tym rynku o dobrą pracę.
Panie Jerzy, a co pan zrobi w takim razie? Bo nie będzie miał pan pracowników, nie będzie miał pan firmy de facto, tak? No bo ta działalność, skoro ona się nie... No to pan też będzie szukał pracy wtedy? Czy jak?
W tym zakresie będę zmuszony szukać pracy u kogoś innego, na etacie po prostu, może w jakiejś większej firmie, albo nawet rozważam wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy.
Mhm. Bardzo dziękuję panu za ten telefon.
Tyle może takich uwag z mojej strony jako drobnego przedsiębiorcy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. 618654654. Panie Marcinie.
Dzień dobry. Właśnie chciałbym, żeby tak jak najwięcej przedsiębiorców zadzwoniło dzisiaj i wytłumaczyło ludziom, tym wszystkim hura optymistom, tych wzrostów tych najniższej krajowej, czy jak to tam się nazywa, co to powoduje. A myślę, że też dużo ludzi chyba sobie zdaje sprawę, że w obecnej sytuacji to nie doprowadzi do niczego dobrego. Jak słyszeliśmy tam w tych wypowiedziach tych ludzi, którzy mówili, że im się podniosło i że dobrze, to nie byli wytwórcy, tak jak ten pan przed chwilą, prawda? Tak jak pan też zauważył, że jedynie komu się może polepszyć, to w tak zwanej budżetówce. No okej, okay, no i dobrze. No bo to jakbyśmy my z podatków dawali te pieniądze, a nie jako ci wytwórcy, który na przykład ten pan, który przed chwilą, ten przedsiębiorca, który dzwonił, tak? Bo on musi na to zarobić, żeby ci jego pracownicy muszą na to zarobić. I to nie jest też tak, że no ale przecież będą ludzie zarabiali więcej. No pewnie, może będą i zarabiali więcej, no ale teraz jak ten pan, który tam produkuje, powiedzmy, co na przykład, niech mi pan redaktor podpowie jedną małą
śruby.
Rzecz. Śruby. I ta śruba dzisiaj kosztuje już dużo, bo powiedzmy 10 zł. I po prostu nas na nią nie stać, no dostaniemy tą podwyżkę, o to już na tą śrubkę nas będzie stać. No a ten pan powie, o hola, hola, ale ja już ją robię za 15 zł, proszę państwa. No bo to tak wygląda, no, tak? Oni, przedsiębiorcy, kosztem pracownika podniosą koszt
frendowości. No, no tak.
Hiperinflacja.
Panie Marcinie, no to jest oczywiste, że wzrosną koszty nie tylko tej pracy, ale koszty produkcji i ceny też pójdą do góry.
To z czego tu się cieszyć, przepraszam, to z czego tu się cieszyć?
Ale panie Marcinie, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie taką sytuację, że ta płaca minimalna nie byłaby podniesiona, albo minimalnie była, no 100 zł byłaby podniesiona.
No to ja rozumiem.
To znaczy, żebyśmy zaczęli zarabiać dużo mniej, zwłaszcza spora część
społeczeństwa. To teraz znowu dochodzimy do punktu, że rząd zamiast iść po najniższej linii oporu, czyli podnosić płacę minimalną, powinien zareagować na to, co się dzieje. Już, jak już widzimy na rynkach choćby tych gazu, tak? Gaz bardzo, bardzo mocno poszedł w dół, tak? Spadł o połowę bodajże, tak? Dzisiaj tak podają portale różne i radio.
No, miejmy nadzieję, że się stabilizuje nieco sytuacja.
Stabilizuje się sytuacja, bo jednak się okazało, że Władimir nie jest aż tak wszechmogący i wszechstronny z tym gazem. Także że już mamy chociażby tutaj w tym momencie jakiś tam zysk. I właśnie rządzący, ja nie mówię to w naszym kraju, ale we wszystkich tam krajach wspólnoty powinni zareagować właśnie na to, co się dzieje dookoła, a nie szukać tylko tanich takich chwytów przedwyborczych, czyli podniesiemy wam to, my wam podnieśliśmy pensję, więc wiecie, nie, gdzie krzyżyk postawić.
Czyli panie Marcinie, kwestia bardziej wyborów tu wchodzi w grę niż
ja myślę, że oczywiście. No bo jaka ekonomia w takich czasach, jak teraz jest, no to jest takie, że pudrowanie trochę syfa.
No panie Marcinie, no ale to jest poziom tak mniej więcej inflacji, te 15%. No to jest takie uczciwe, by się wydawało, tak? No tyle inflacja jest, no to tyle wam podnosimy płacę minimalną, bo nie mówimy o płacy. Większość ludzi jednak zarabia więcej niż płacę minimalną.
Okej, rozumiem. A czy pan myśli, że ta płaca, podniesienie tej płacy minimalnej nie podniesie znowu inflacji? Nie, jak wszystkie usługi, tak? Koszt wytworzenia, to wszystko pójdzie do góry. No to znowu zostaniemy, że tak powiem, z niczym. Okres, który teraz mamy, jest po prostu do niczego. I tam, to nawet już nie będę mówił, że jest to tylko i wyłącznie gdzieś wina rządzących i rządów. Często się zastanawiam, kto tym kręci.
Wielki ekonom, panie Marcinie, tym kręci światowy.
Pewnie możliwe, tak, a my jesteśmy tylko małymi trybikami.
Nie, ekonomia jest jak matematyka. Niestety tutaj się nie kręci, tylko to po prostu, jak pan naciśnie tam, to panu wyjdzie z drugiej strony,
no to
z grubsza. Pozdrawiam, dziękuję. Panie Sławomirze.
Witam, pozdrawiam pana Marcina. On zawsze musi politycznie oczywiście zakończyć temat. Powiem panu tak. Pan sobie przysłuchuje się, jak my wszyscy, pan redaktor, i słyszy, że kto dzwoni. Dzwonią wszyscy ci, którzy nie zarabiają najniższej stawki. A w czyim interesie jest, żeby ta stawka szła do góry? No tych najbiedniejszych. Przecież to jest śmiech dla mnie, że przedsiębiorca, który płaci pracownikom najniższą krajową, on jeszcze mówi, że jeżeli podniesie rząd o tam 100 zł, czy ile, to on zbankrutuje.
No 500 ludzie pójdą, będzie, wie pan.
No dobrze, ale no strzelam, 500, trochę jest. Ale to tak jak pan mówi, to jest proporcjonalnie tam 15%, czy ile. Ale teraz, panie redaktorze, mamy temat taki. Jak można żyć w tym kraju, obojętnie w jakimkolwiek kraju, za najniższą krajową. Przecież weźmy na przykład takie Niemcy, Skandynawia, tam jest tak samo, kapitalizm jest najwyższych lotów i mamy minimalną stawkę. I teraz do czego zmierzam? Właśnie dzwonią i najbardziej ci ludzie, którzy, ja nie zarabiam najmniejszej, jestem po środku, ale nie powinno się podnosić tych stawek. Powinno się podnosić, żeby ludzie chociaż za to minimum godnie żyli, panie redaktorze. I na przykład nawiązuję do tego pana, który ma tam firmę, 3 osoby, zieleń, coś tam robi. Powiem panu tak, jeżeli zbankrutuje ta jego firma, bo nie będzie go stać, bo on cały czas twierdzi, że już dokłada, to czy jest próżnia? Jeżeli on nie będzie tego robił, to ktoś będzie robił następny, który zapłaci tą stawkę nawet wyższą, bo ktoś to musi wykonywać. Tak samo jak te śruby będzie produkował. Jeżeli nie będzie produkował Adam, to będzie produkował Marek, proszę pana. Nie ma w świecie biznesu w jakimkolwiek czegoś takiego jak tak. próżnia.
Musi. Oczywiście, ekonomia, po prostu.
Oczywiście,
natomiast, panie Sławomirze, natomiast pan, tutaj słuchacz jeden powiedział o szarej strefie. No.
Wie pan co,
że jednak część
sprawa
produkcji
jest
może
tego,
się tam przenieść.
Ja panu powiem, jaka jest szara strefa. Tutaj w okolicach Poznania, w Poznaniu, ludzie już nie chcą pracować w szarej strefie, a nie ukrywajmy, że jest bardzo niskie bezrobocie i ludzie już mówi, słuchaj, ja nie chcę dostawać najniższej na papierze, a resztę w kopercie, bo ja zachoruję, dostaję śmieszne wynagrodzenie z ZUS-u, bo idę na emeryturę, dostanę śmieszne pieniądze. Zacznijmy mówić otwarcie, że ci, którzy płacą najniższą pensję, to nie są przedsiębiorcy. To nie są przedsiębiorcy, więc ja mówię tutaj głośno i wyraźnie. Jeżeli ktoś się obrazi, niech się obraża, ale ja uważam, że przez takie właśnie sprawy oczyszcza się rynek pracy, bo ci, którzy nadużywają pracowników, nie płacą ZUS-u na jakieś umowy śmieciowe czy w ogóle, po prostu znikną z tego rynku. Nie ma czegoś takiego jak próżnia, powtarzam, a rynek zweryfikuje wszystko. Ja pracuję w firmie zagranicznej i powiem panu, jakoś tą firmę stać, żeby zapłacić nam cały ZUS, żeby nam dać wszystko socjalne, a wszyscy w koło, bo akurat w transporcie pracuję, wszyscy w koło mówią, nie da się, słuchaj, no to o czym, co ten zachodni przedsiębiorca z własnej woli, nie wiem, sobie nie bierze pieniędzy, tylko pracownikom
Panie
dokłada.
Panie Sławku, a firma z jakiego kraju jest, jeżeli można?
W Hiszpanii, Hiszpańska. Tam jest duże bezrobocie, bardzo duże bezrobocie,
tak.
ale kwestie, a tutaj człowiek jest traktowany na poziomie.
Ale oni mają płacę minimalną miejscu. Około 5000, jak mnie pamięć nie mieli, przeliczając na złotówki.
5000, to my mamy trochę więcej jak tą minimalną.
A, czyli płacą więcej niż minimalna
płacą,
w Hiszpanii.
Ja uważam, że pracując 8 godzin płacą bardzo uczciwie, nawet na warunki takie jak Poznań, więc tutaj wie pan, i wszystko na konto, nie ma jakichś kopertek, jak teraz na przykład u nas zatrudnia się pracownik i mówi, pracował, nie powiem gdzie, i mówi, słuchaj, no najniższa na dokumenty do ZUS-u, a reszta idzie w kopertkę. No i dlaczego przychodzi do nas? Bo mówi, ja już mam 50 lat i ja, mówi, dostanę śmieszną emeryturę, jak zachoruję. Także nie płaczmy, trzeba podnosić te minimalne pensje, bo ludzie muszą żyć godnie. No ludzie, jak ja słyszę coś takiego, ja nie podniosę, bo zbankrutuję. Bankrutuj, człowieku, bo ty nie jesteś przedsiębiorcą, ty jesteś wyzyskiwaczem. O, moje jest takie zdanie. A troszkę na tym rynku pracy jest.
Panie Sławku, dziękuję panu bardzo. Gorąca dyskusja dzisiaj w audycji w środku dnia na temat płacy minimalnej. Panie Łukaszu.
Szanuję tego pana. Naprawdę powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego głosu. Słuchałem z uwagą. Naprawdę szanuję to, co on powiedział. No tutaj nie ma co tutaj dodawać. I ja tam mam w sumie takie jedno w sumie zdanie. Ja uważam, że tak. Generalnie jestem wolnościowcem, więc rząd nie powinien się do niczego wtrybiać, ale pod jednym warunkiem, że pracodawcy szanowaliby pracowników, to znaczy, że wypłacaliby godną pensję. Ja mogę podać taki przykład, taki jest śmieszna anegdota, która mówi tak, przychodzi stary pracownik do szefa i mówi: szefie, dlaczego ten nowy na tym samym stanowisku pracy zarabia pół razy więcej jak ja? Mówi: no widzisz, bo nikt za te pieniądze, co ty dostajesz, nie chciał przyjść do roboty. Rynek reguluje swoje, a tutaj akurat, tak jak ten pan powiedział, najważniejsze jest to sformułowanie, to jest najniższa krajowa. Poniżej tej najniższej krajowej praktycznie nikt nie powinien przeżyć, w cudzysłowie mówiąc, tak?
No ale wie pan, to się potem kończy tym, że ktoś jest zatrudniony na 1/4 etatu, potem jakieś dziwne godziny się pojawiają dodatkowej pracy, niby jest legalnie, no bo nie jest na czarno, no ale
tak,
te dodatkowe godziny...
Tak, ja uważam, że tego typu sytuacje zdarzają się niestety tylko u nas w Polsce, no bo my słyniemy z tego, że kombinujemy. I to jest akurat cecha narodowa. Narzekamy, kombinujemy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ten pan też powiedział jedną ważną rzecz, że przychodzą ludzie, którzy są po 50 i oni chcą chociaż przez 10 lat zarabiać czy 15 godne pieniądze po to, żeby mieć emerytury. Ja panu powiem, że ja skończyłem 40 i tam powiedzmy od 2 lat tak mówię, ale fajnie bym przeszedł na emeryturę po to, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze co miesiąc, a i tak bym sobie zarabiał, nie? Ale z drugiej strony ja panu powiem tak, na obecną chwilę przy takich zawirowaniach na rynku ekonomicznym, płacowym i tak dalej, no to nie chcę już tej emerytury. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek przepracował tam powiedzmy 40 lat dla państwa polskiego, jakiś tam kapitał początkowy zebrał, do tego mu dorzucili coś tam, etc., etc. I on ma w tej chwili 1600, 1800 zł emerytury. Może podjąć jakąś pracę, ale nie zawsze ten człowiek ma siłę, żeby podjąć tą pracę. I teraz nagle, z dnia na dzień, czy z miesiąca na miesiąc, wzrosły mu koszty ogrzewania, czy podgrzewania ciepłej wody o 150, 200, 300%, no to ja naprawdę mu nie zazdroszczę. Z drugiej strony ja panu powiem tak, wstyd. To jest wstyd po prostu, że w większości firm, nie wiem jak jest, nie wiem jak jest na zachodzie, ale w większości firm, każdy, który przychodzi z ulicy, na dzień dobry dostaje najniższą krajową, nawet bez premii. Potem właśnie to jest tak motywowane, że dostajesz tam 35% premii, ta premia jest niby stała. W niektórych firmach jest tak, że jest do 35 i ani jednej sztuki więcej, ale już, że tak powiem, brygadziści, kierownicy dbają o to, żeby tej premii wyrobionej było więcej, ponad 40%, 50% normy, że tak powiem. Z drugiej strony są też takie zachęty, jak ja czasami czytam reklamy, nie będę mówił o jakiej firmie, że tam jakieś benefity w postaci darmowych transportów.
Tak, tak, to się wszystko liczy oczywiście.
Właśnie i tu się nie zgadzam, dlatego że ja uważam, że jakby Iksiński czy Nowak chciałby chodzić na siłownię, czy za darmo dojeżdżać, no to dojeżdżałby. Mi się wydaje, że tu bardziej chodzi o to, żeby zarabiać, tak jak ten pan powiedział, godnie. A godnie co to znaczy? Po to, żeby nie wiązać z końcem, próbować przeżyć miesiąc, tylko żeby może, ja tak może sarkastycznie powiem, odłożyć te 500 zł miesięcznie. A tutaj no niestety, no tu jak nie zwiążesz końca z końcem, ja rozumiem, bo ja też mam pojęcie na temat ekonomii, ja rozumiem, że wyższe koszty pracy powodują wzrost cen, dlatego że to wszystko jest przerzucane na klienta, etc., etc. I to jak gdyby ma drugi tego. Tylko my niestety mamy coś takiego, że żyjemy w Europie, ceny mamy zbliżono europejskie, że tak powiem, bo czy w Niemczech, czy w Polsce ceny są w większości produktów, jak nie takie same są, niektóre niższe są wyższe, ale zarobki niestety my mamy jeszcze za 30 lat za Niemcami, no. Także,
a no telewizor tutaj... trzeba kupić, panie Łukaszu, raz na kilka
ja
lat.
Uważam, że nie trzeba kupić telewizora. Telewizora w ogóle się nie powinno kupić, nie powinno się oglądać. Raz po raz radio, czy nas nie napadli, a resztę to tam...
Panie Łukaszu, bardzo
pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam. No, jak państwo słyszą, podejście dzisiaj bardzo ciekawe. Ja, zanim pan Maciej, to jeszcze chciałbym poprosić tu krótką wypowiedź profesor Bachy Kalinowskiej-Sufinowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która się nie spodziewa zwolnień związanych ze wzrostem kosztów pracy po stronie pracodawców. Jak mówi, na rynku ciągle brakuje specjalistów.
Według raportu Manpower Group 75% przedsiębiorców wskazywało na problemy z obsadzaniem stanowisk i one cały czas występują. Także tutaj no z jednej strony mamy obniżanie liczby osób w wieku, tym takim dostępności pracy. To kwestia starzenia się społeczeństwa i ta liczba osób jest mniejsza, czyli ta struktura demograficzna działa na niekorzyść. Z drugiej strony mieliśmy obniżenie wieku emerytalnego. Także jeżeli chodzi o wojnę z Ukrainą, tutaj też można by powiedzieć, że wiele mężczyzn wyjechało, przyjechały kobiety. No tutaj, jeżeli chodzi o kobiety z dziećmi, no trochę inne warunki pracy w kwestii elastyczności czasu pracy, w kwestii opieki nad dzieckiem oferowanej. To są wyzwania, które no niewątpliwie stają przed osobami będącymi pracodawcami. Także no tutaj nie byłabym przekonana, że akurat podniesienie płacy minimalnej będzie tym czynnikiem takim, który będzie decydować o zwalnianiu.
618-654-654 w środku dnia, to tak o Ukrainie tutaj pani profesor wspomniała, to dla porównania pensja minimalna w Ukrainie wynosi około 800, niecałe 800 zł. To państwo się teraz jakby widzą tę różnicę, 800 zł, a 3,5 tysiąca od stycznia będzie kolosalna różnica. Panie Macieju, dzień dobry.
A dzień dobry, witam serdecznie. Przed chwilą pan powiedział, pani profesor mówi, że brakuje specjalistów. Specjaliści nie zarabiają najniższej krajowej, także to nie dotyczy ich w ogóle ta podwyżka. Chodzi o ludzi, którzy mają niskie kompetencje, kwalifikacje. Tak już, ale znaczy nikt nie określi tak dokładnie, co to znaczy godna pensja, tak, bo ten Leszek Miller będzie miał inne pojęcie, prawda, godnej pensji, a innej pan Kowalski, także nie ma co się chyba tutaj uwieszać akurat tej definicji, bo to dla każdego jest coś innego. Oczywiście będzie to turboinflacyjny czynnik kolejny, o którym zresztą w kwietniu tego roku można znaleźć na YouTube, powiedział sam pan premier Morawiecki, ostrzegając, że jeżeli ktoś próbuje podnosić pensję o 20%, a akurat tyle chyba chce podnieść, to chciałby wariant turecki zastosować w Polsce. I proszę, minęło kilka miesięcy i sam pan premier Morawiecki właśnie robi to, o czym mówił i przestrzegał. No czyli proszę słuchaczy poszukać tak naprawdę w internecie, co się dzieje w Turcji. Jak tam spadła siła nabywcza pieniądza? Niestety czeka nas chyba to samo. A jeszcze a propos, tutaj tam wcześniej ktoś mówił, że nie ma szarej strefy i tak dalej. Tak się składa, że akurat jestem w trakcie niestety budowy domu. I muszę powiedzieć, że jedna ekipa ze wszystkich chciała fakturę.
Tak.
Wszystko łapka do łapki. Wszystkie rzeczy, które się tam działy na budowie, nie były nigdzie zarejestrowane. Absolutnie. Także szara strefa była, jest i oczywiście będzie. Ponieważ państwo jest zbyt pazerne. I jeszcze przy okazji, jeżeli ludzie naprawdę myślą, że podwyższenie pensji minimalnej jest dla ich dobra, to naprawdę nie ma ratunku dla tego państwa. Tu chodzi o to, żeby ściągnąć jeszcze więcej pieniędzy w postaci składek obowiązkowych dla ZUS-u i tak dalej, bo przecież tam jest katastrofa. To jest oczywiste.
Mówił pan o Turcji. 80% w sierpniu inflacja rok do roku. Myśli pan, że nam grozi taki poziom? No, na razie mieliśmy 16%.
Dlaczego nie? Właśnie, no idzie to w tym kierunku. No przecież pan Morawiecki nie jest w ogóle ekonomistą. On tam się pracował w banku. On się na ekonomii nie zna w ogóle. No to robią rzeczy po prostu karygodne. No to jest niesamowite. No, ja tego nie mogę zrozumieć.
Panie Macieju, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A państwo mają dzisiaj bardzo skrajne poglądy, nie wiem, czy tak mi się wydaje. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Paweł Sysyna, ja mam tylko jedno krótkie pytanie dla wszystkich, którzy uważają, że to jest takie dobre i wspaniałe, że te podwyżki będą. Czy również zgodzą się z tym, że firmy będą musiały podnieść swoje ceny usług na przykład? Czy wtedy wszyscy ci, którzy są za tym, będą się cieszyli z tego powodu, że będą musieli więcej płacić za swoje usługi? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jak państwo mówili, w tym sporo racji jest, to głównie urzędnicy dostaną te podwyżki, którzy mają te płace minimalne, no ale także właśnie pracownicy najgorzej opłacani. Panie Marcinie.
Jeszcze tego sekundę, bo to nie, że ja się nawet bronię, że będę uszczypliwy dla kogoś, nie, bo nie może. Jest jakby niezrozumienie cały czas. Tutaj pan ten poprzedni jeszcze mówił o tym, o tej dobroci, tej płacy minimalnej, podwyższenia. Pan znowu powiedział bardzo ważną rzecz o strefie budżetowej. Przecież to będzie, bo teraz sobie, to jest chyba proste, ja nie jestem ekonomem, bo może się nie powinien wypowiadać, ale ekonomistą w ogóle zero jakiegoś może chyba pojęcia. Ale teraz jak wrzucamy więcej pieniędzy na rynek, tak, wpompujemy pieniądze w rynek, to są pieniądze z podatków, to nie są wypracowane przez gospodarkę.
No prawda? Prywatny pracodawca, no to z wypracowania.
Ale dobrze, ale no, pan mówi o prywatnym pracodawcy teraz, a przed chwilą mówiliśmy, że najwięcej beneficjentów tak, tego tak. będzie, czyli rząd wpompuje pieniądze w rynek. Sztuczne pieniądze, czyli co zrobi?
No inflacja.
No, chyba jest, no koniec tematu i po co te takie tam górnolotne, że super, że to pracodawca, który płaci minimalną, on płaci minimalną dlatego, że on właśnie utrzymuje te wszystkie fanaberie rządzących pod tytułem właśnie 500 plusy i inne plusy.
No, panie Marcinie, odwrócę pytanie. Czy inflacja, którą mamy, 16%, wynika z tego, że płaca minimalna w Polsce była podnoszona?
Nie, no nie wynika, ale teraz, żeby zaradzić...
No, ale dlaczego kosztem tych najbiedniejszych, tych, którzy najmniej zarabiają?
To po to są rządzący, po to tam są przecież profesorowie, tam wszyscy pokończyli, wszyscy studia, to oni są przecież najmądrzejsi na świecie. No niech myślą, co zrobić, a nie najprostszym. To oczywiście, że trzeba tym ludziom pomóc, tak? Ja zawsze byłem za socjalnymi dodatkami.
Panie Marcinie...
Choć nie w takich formach, jakie one istnieją w naszym kraju, bo jest to utopia, prawda?
Szukał pan profesorów, to mam. Profesor Bocha-Kalinowska, Sufinowicz. Całkiem poważnie mówię. Na temat tego, wyższe płace to więcej pieniędzy na rynku. O czym pan wspomniał? Czy to wpłynie na wysokość inflacji? Jest wiele czynników, które tę inflację napędzają, mówi pani profesor, i posłuchajmy jej wypowiedzi.
Początek był COVID i były wypłacane wynagrodzenia. W zasadzie no, nie produkowano, a wypłacano wynagrodzenie, więc pojawił się dodatkowy pieniądz w obiegu, który nie zawsze miał pokrycie w towarze. Z drugiej strony pojawiła się kwestia wojny w Ukrainie. No, tutaj mówi się często o takich bliźniaczych szokach, jeżeli chodzi o makroekonomię i gospodarkę. To miało bardzo istotny wpływ chociażby na ceny paliw, a paliwa no, w zasadzie są szalenie istotne, jeżeli chodzi o kształtowanie cen. Z tego względu, że każdy towar trzeba dowieźć. My jeździmy także często do pracy, nawet jak transportem publicznym, no to przecież też tutaj trzeba paliwo kupić. Z drugiej strony mamy też socjalne programy, które także wprowadzają dodatkowy pieniądz do obiegu i to też wpływa proinflacyjnie. Nie wspominam o tym, że jeżeli chodzi o reakcję Banku Centralnego, ona też była trochę spóźniona i z tego względu też nie od razu ta reakcja pojawiła się, co także rozpędziło tę inflację i ta presja inflacyjna potem kosztowo-płacowa niestety się nakręca i to bardzo trudno jest zatrzymać, jeżeli ona już jest taka rozkręcona.
No i tu się akurat pewnie pani profesor by z panem Marcinem zgodziła, że inflacja to nie jest coś takiego, co można po prostu z dnia na dzień zatrzymać, że jest to taki trochę ciężki pociąg, który wymaga dużo energii, żeby go rozpędzić i dużo energii, żeby go zatrzymać. Panie Marcinie, ale pani profesor przekonała pana?
Ja zawsze lubię słuchać mądrych ludzi. Ja się cały czas uczę. Jadąc samochodem się uczę, lecąc samochodem się uczę. Więc będę się cały czas uczył i będę wyciągał z tego wniosek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Marcinie. Nauka nigdy nie idzie w las. Panie Ryszardzie.
Dzień dobry. Dzień dobry. Tak naprawdę dopóki nie powstrzymamy tych pieniędzy, które będą pompowane, to nigdy nie wyjdziemy z tej inflacji, tylko będziemy ją pogłębiać. A po drugie, tak naprawdę podnoszenie tylko, i tak jak już wcześniej mówili, podnoszenie płacy minimalnej to jest tylko wyłącznie po to, żeby jak najwięcej zgromadzić środków od ludzi, którzy pracują, pracodawców. Przecież jak zaczął rządzić PiS, tak naprawdę ZUS-y i to wszystko, to ZUS-y skoczyły o 100%. O 100% od momentu, gdy PiS zaczął rządzić. Tak naprawdę, a czy płace skoczyły o 100%? No nie.
No ale wie pan, to może też wynikać z tego, że ta płaca minimalna jednak zaczęła rosnąć i no, w związku z tym także składki ZUS-owskie. No procentowo się niewiele zmieniły, bo procentowo składki ZUS-owskie chyba, ja sobie nie przypominam, żeby tam były jakieś poważne zmiany.
W 2015 roku pracowaliśmy w trójkę. I za trzy osoby jako płaciło się 2400, a dzisiaj pracujemy w dwójkę i płacę 3000.
Za dwie osoby?
Za dwie osoby.
No to płaci pan 600 zł więcej za dwie osoby. Dobrze liczę?
Ale tak, a ty wcześniej płaciłem za trzy.
Aha, za trzy, czyli...
Tak. No właśnie. No i teraz podnosząc płacę minimalną, już człowiek się zastanawia, czy faktycznie nie zostać samemu.
A kiedy to było, nim pan powie, te trzy osoby, bo tu...
2015.
No właśnie, ale w 2015 stawka minimalna netto wynosiła 1200 zł w Polsce. Brutto 1750.
Dobrze, ale to połowa, teraz pan... połowa. Dobra, i teraz coś panu powiem.
To by się a prawie zgadzało, się... ten ZUS aż tak procentowo nie poszedł chyba.
Niech pan posłucha, a jak teraz się to ma do rolnictwa? Gdy wszystkie, w większości rolnictwa są płacą, są tak, VAT-owcami i nie są traktowane jako firmy. Tam groszowe sprawy KRUS-u się płaci, a zyski mają duże. Nie oszukujmy się.
Ale emerytura też potem jest krusowska, wie pan.
Wie pan co, na tej krusowskiej emeryturze wcale więcej, dużo mniej nie ma od takiego pracodawcy, który jest na najniższej, po prostu płaci tą składkę, tak?
To tego to nie wiem akurat, ale no może ktoś tak z państwa wie. Panie Ryszardzie,
tak rozumiem. Naprawdę to jest gnębienie pracodawców przez nasz rząd. A socjalne, jeżeli nie zrobią w podatkach, tylko czysty pieniądz do ręki, to będzie w ogóle masakra.
Dziękuję panie Ryszardzie i witam pana Arkadiusza. Radio Poznań, dzień dobry.
Miałem nie dzwonić, ale pańska przed chwilą zdanie, które pan powiedział, zagotowało mnie, panie redaktorze.
Ja?
Pan stwierdził,
ja zagotowałem pana Arkadiusza.
To ZUS aż tak mocno nie podroża.
Nie, ja powiedziałem, panie Arkadiuszu, powiedziałem, że procentowo do pensji minimalnej ZUS jest mniej więcej podobnie.
Ja panu powiem sytuację. 6 lat temu byłem chory. Płaciłem 1240 zł ZUS-u.
6 lat temu. Już patrzę. 2016. 1850 była brutto minimalna pensja w Polsce.
I wie pan co? Byłem chory i dostałem 670 zł chorobowego. Teraz byłem chory cały miesiąc po operacji i dostałem 736 zł.
Tak.
Wie pan, to taka historia. Teraz panu powiem następną sytuację o niegnębieniu pracodawców. Ja nie mówię o pracodawcach, ja mówię o sobie, mam jednoosobową działalność. Płaciłem do tej pory 1546 zł chyba ZUS-u. W tym miesiącu przekroczyłem pułap 60 tysięcy przychodu i obrotu na ryczałcie i skoczyłem na automatycznie na stawkę 1860. Ale żeby było śmieszniej, to muszę panu redaktorowi powiedzieć, że będę musiał oddać ZUS-owi niedopłatę, która powstała. Wie pan, dlaczego nie powstała dopłata?
Za te 6 miesięcy.
Według ZUS-u ja przez te 8 miesięcy muszę oddać za to, że przekroczyłem limit. To jest paranoja, tego nie ma nigdzie na całym świecie.
Czyli wstecz płacimy... musi pan zapłacić za to, co pan...
Wstecz muszę zapłacić, proszę pana, za 8 miesięcy i muszę to dopiero wyrównać, do lutego muszę to wyrównać. To nawet nie złodziejstwo, tylko to już jest bezczelność, proszę pana, żeby coś takiego robić. I mając jednoosobową działalność, płacę 1900 zł ZUS-u. Od nowego roku słyszę, bo rozmawiałem z księgową, że prawdopodobnie będzie w związku z podwyżką będę płacił jeszcze 200 zł więcej. To niech pan mi powie, co te jednoosobowe działalności mają dalej robić.
To 2000 ZUS pana będzie kosztowało.
2000 ZUS będzie, proszę pana.
Jakby pan był zatrudniony w drugiej firmie na płacę minimalną, to by pan prawie na ZUS... zarobiłby pan na ZUS.
No więc o czym my tu mówimy? Proszę pana, za chwilę dojdzie do tego sytuacja tego typu, bo tego też nie mogę pojąć. Teraz patrzę na sklep mojego kolegi z mojego okna i ja mam jeszcze to szczęście, że mam do maja czy do kwietnia 2023 umowę lojalnościową podpisaną z Eneą. To mi się kończy za 89 groszy. No i po mojemu koledze się w zeszłym miesiącu skończyła ta umowa i dostał nową. Wie pan na jaką cenę?
5 zł.
Tak, 380% podwyżki. To on płacił do tej pory 2500-2800 za prąd w sklepach, za lodówki, za inne rzeczy. To teraz będzie płacił, niech pan sobie policzy. To pójdziemy z torbami i kto na to państwo lojalnościowo, opiekuńcze będzie robił? Kto? Nikt, bo to drobni usługowcy, rzemieślnicy, tych firm są setki tysięcy i to z naszych ZUS-ów są opłacane w fanaberie rządzących. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam. Dziękuję panie Arkadiuszu.
Miłego dnia.
Pozdrawiam serdecznie i na sam koniec pan Paweł. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja wsłuchując się, nie od samego początku, ale dosyć długo już, powiem tak, nikt nie zauważył takiej dosyć istotnej sprawy. Mianowicie wzrost płacy minimalnej wymusza na zwłaszcza producentach, racjonalizację działania. Mhm. I procesy takie jak automatyzacja, jak robotyzacja, dam przykład, jeśli płaca jednego człowieka jest w stanie, znaczy robot jest w stanie wykonać pracę za trzech ludzi i się spłaca w ciągu roku, a kosztuje przykładowo 100 tysięcy dolarów, no to jeśli płaca minimalna będzie bardzo niska, to nigdy się nie dojdzie do właśnie takich inicjatyw jak zautomatyzowanie, zrobotyzowanie. I to wymusza nowoczesność, modernizację procesów, a no jedynie tak, gdzie jest problem, to ja to widzę, że jest problem, to są właśnie usługi. Bo jeśli ktoś na przykład jest fryzjerem i strzyże, no to trudno, nie wiem, jak zrobotyzować, żeby komuś na przykład, nie wiem, elektrostatycznie włosy podnieść do góry, jak jeżowi, i jakiś go tam automat
zrobię
na 5 centymetrów.
Ale akurat, panie Pawle, przepraszam bardzo, bo tak? Orientowałem się ostatnio troszeczkę, akurat w tej branży chyba kryzysu nie ma.
No ja powiem szczerze, że ja ileś tam lat temu, jak wyjechałem swego czasu za granicę, i nie było gdzie za bardzo się, nie było gdzie znaleźć fryzjera, zaczęliśmy się strzyc z kolegami, no to do tej pory maszynka. To robię, w tej chwili już sam się strzygę, i to nie tak, że z maszynką pod garnek i na jeden ten na zapałkę, tylko z cieniowaniem, i powiem szczerze, że mi to nieźle wychodzi. W usługach to jest to faktycznie problem, bo podnieść wydajność w usługach ileś tam razy jest kłopot. Powiem na przykład, jak działają stomatolodzy w Stanach. Stomatolodzy w Stanach działają w ten sposób, że obsługuje trzy fotele i przy trzech fotelach ma, przy dwóch fotelach ma pomoce dentystyczne, a przy trzecim pracuje sam. I na przykład ta pomoc zmienia opatrunek, coś tam gdzieś tłucze, czyści, naświetla.
No, lekarz tylko wykonuje tą pracę najbardziej
a
taką odpowiedzialną.
Teraz dalej znowuż w samochodach, na przykład w usługach samochodowych.
Taka taśma trochę dentystyczna.
No to tak to troszkę jest, ale proszę sobie wyobrazić, że na przykład mądrze korzystać w sensie, źle może to brzmi, z uczniów, którzy się uczą zawodu. Ja akurat w branży troszeczkę przepracowałem, zawsze od pierwszego dnia mówiłem mechanikowi kwalifikowanemu: słuchaj, nie zastawiaj pupą ani plecami temu młodemu chłopakowi tego, co robisz, żeby się nie nauczył. Właśnie wprost przeciwnie, ucz go od pierwszego dnia, bo on może na przykład odkręcić koła, przykręcić już nie, bo ty powinieneś przykręcić kluczem dynamometrycznym i sprawdzić.
Panie Pawle,
dobrze, i tak dalej. Tak,
panie Pawle,
do
musimy na koniec wrócić. Jeszcze dziękuję bardzo, bardzo serdecznie również do tej kwestii. I tak na tle Europy, jak to wygląda, proszę państwa, jeszcze na sam koniec. Najwyższa płaca minimalna w Unii Europejskiej obowiązuje w Luksemburgu i tam wynosi 2257 euro miesięcznie, to jest prawie 10 tysięcy złotych. Najniższa jest w Bułgarii. 332 złote euro, to jest 1500 złotych, tak dobrze liczę. W Polsce kwota ta oscyluje obecnie w granicach 655 euro, co daje nam miejsce poza pierwszą dziesiątką. Dużo w Europie zarabia się również w Irlandii, Holandii. No i jeszcze raz profesor Bacha-Kalinowska-Sufinowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Ogólnie my jeszcze nie mamy płacy przeciętnej, jeżeli chodzi o Unię Europejską, także no ta płaca minimalna jest na ogół w korelacji z tą, która jest w Polsce przeciętna. Także tutaj no my w jakiś tam sposób gonimy Unię Europejską. Sytuacja jest coraz lepsza. Niemniej jednak mamy, że tak powiem, trochę krótszy staż tego takiego wzrostu gospodarczego w gospodarce wolnorynkowej, aby w takim szybkim tempie się rozwijać, jakbyśmy wszyscy bardzo chcieli.
No i tutaj w dzisiejszej audycji padło bardzo wiele mocnych słów. Z jednej i z drugiej strony państwo jedni bronili tej płacy minimalnej, że jednak powinna być podnoszona i być powinna podnoszona przynajmniej do poziomu inflacji. Z drugiej strony pytali państwo, kto utrzyma prywatne firmy. Ja przypomnę, kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 roku będzie wynosiła 1390 zł, czyli to będzie 480 zł brutto więcej w stosunku do tej płacy, która teraz obowiązuje. No i potem będzie również podniesiona też o kilkadziesiąt złotych w lipcu, podobnie stawka godzinowa. Także proszę Państwa, czeka nas troszeczkę więcej pewnie w portfelu, ale też, jak Państwo mówili, troszeczkę więcej będziemy musieli płacić, czy to kartą, czy gotówką. Bardzo serdecznie dziękuję. Audycja w środku dnia dobiegła końca. Dzisiaj płaca minimalna. Dziękuję bardzo za uwagę. O godzinie 13 serwis informacyjny, a po serwisie informacyjnym zaprosi Państwa Franciszek Waleryk na swoją wspaniałą audycję. Do usłyszenia.